Kluczowy temat. Zaprasza Piotr Barełkowski.
Witam Państwa bardzo serdecznie, a z nami w studio już jest Filip Kaczmarek, prezes Filip Kaczmarek. Witam Panie Prezesie.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
Filip Kaczmarek, były poseł na Sejm, były europoseł, ale obecny polityk Platformy Obywatelskiej, no ale może przede wszystkim naukowiec Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauki, prezes instytucji. Słowem Wielkopolska marka Filipa Kaczmarka. Skąd ja znam to hasło?
To było moje hasło wyborcze kiedyś, ale dzisiaj rzeczywiście bardziej zajmuję się badaniami czy organizacją życia naukowego niż czystą polityką.
Ale pozwoli pan, że jednak zacznę naszą rozmowę od spraw politycznych, bo nie da się pana postaci wyalienować z tego kontekstu. Otóż, czy Platforma Obywatelska, no byliśmy świadkami dosłownie 48 godzin temu tego wielkiego wydarzenia dla Platformy w Wiecu na Placu Zamkowym w Warszawie, czy Platforma Obywatelska pana zdaniem chce obecności w Unii Europejskiej na każdych warunkach? Gdzie jest granica akceptacji przez Polskę tych unijnych ram?
Warunki akceptacji zostały dosyć dawno określone, bo one zostały określone w traktatach, a w naszym przypadku zostały one zaakceptowane w traktacie akcesyjnym, który został przyjęty po referendum w Polsce, więc wszyscy Polacy się ten temat wypowiedzieli. W jakiej organizacji chcą, żeby Polska była. To, że teraz są próby reinterpretacji tego, jakiegoś nowego odczytania, to jest odrębna sprawa, ale w tym Platforma nie uczestniczy w ogóle.
Panie prezesie, zaraz, no ale nie umawialiśmy się na to, że prawo unijne ma być ponad polską konstytucją.
Ale tak nikt nie twierdzi. No. To jest tylko jakaś nieudolna próba Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej, polegająca na jakichś pozornych działaniach dotyczących rzekomej niekonstytucyjności traktatów, ale środowisko prawnicze zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej absolutnie się z tym nie zgadzają.
Czyli pan uważa, że wszystko jest tutaj w porządku? No dobrze, ale...
No w porządku nie jest o tyle, że nie można być w organizacji, w której się kwestionuje podstawowe zasady, które się przyjęło. Czyli podważanie traktatów no jest bardzo poważną sprawą i może się źle skończyć. Oby tak się nie stało. Więc problem jest, ale zupełnie inny niż to próbują rządzący powiedzieć.
Jednak pewne problemy w związku z naszą obecnością obecnie w tej konstrukcji w Unii Europejskiej są. No, narzucone nam pewne zobowiązania w związku z normami emisyjnymi, prawda?
Nic nie jest narzucone. My to wszystkie zobowiązania, które Polska bierze na siebie, bierze po akceptacji przez rząd. Więc to Unia Europejska nie ma możliwości takich, żeby narzucić rządowi. Przecież to zostało zaakceptowane. Polityka klimatyczna Unii Europejskiej została zaakceptowana przez polski rząd.
No dobrze, ale sprawy na przykład obyczajowe, moralne, jak chcą niektórzy, to jest jednak pewne nowum, to jest jednak no coś, co Unia nie powinna nam, czego nie powinna nam dyktować, no bo przecież nie takie są zapisy traktatowe. Tu powinna być swoboda państw członkowskich.
No i jest, bo kodeks rodzinny nie podlega unifikacji w sensie ujednolicenia przepisów w poszczególnych państwach unijnych. Dlatego sprawy związane z polityką rodzinną czy z polityką wspierania rodzin są zostawione państwom członkowskim. To nie jest kompetencja Unii Europejskiej.
No to dlaczego Unia nie chce, czy grozi może nam brakiem wypłat w związku z no, takim, a nie innym traktowaniem właśnie prawa rodzinnego w Polsce?
Nie, to jest zupełnie, znaczy to trzeba zrozumieć jakby perspektywę. To Unii Europejskiej chodzi o równość. Nie można kwestionować zasady równości. Jest zakaz dyskryminacji.
Ale kto kwestionuje zasady równości? No,
te samorządy, zdaje się, że głównie w południowo-wschodniej Polsce, które przyjęły tak zwane uchwały anty-LGBT, to one złamią w przekonaniu Unii, łamią zasadę zakazu dyskryminacji, że nie można dyskryminować kogoś na przykład ze względu na orientację seksualną.
No to jest właśnie wielka dyskusja, czy tak jest naprawdę, czy to jest tylko domniemanie Unii Europejskiej. I tu moglibyśmy dalej brnąć w ten temat, ale ja mam dla pana chyba ciekawsze pytanie, związane z lokalną platformą, bo tutaj coś zgrzyta. Jest Wielki Wiec, organizuje go przywódca Platformy Donald Tusk. No i nagle pan Jaśkowiak, lider Wielkopolski, Platformy ma bardzo ważne sprawy w karkonoszach, a inny lider, bardzo młody lider, troszeczkę kontrowersyjny, można powiedzieć, pan Franek Sterczewski, z kolei chce rozprostować kości w zupełnie innym miejscu niż Plac Zamkowy. Czy nie uważa pan, że tutaj jakaś mała fronda w Poznaniu jest wobec przywództwa Donalda Tuska?
Nie sądzę. Franek Sterczewski nie jest członkiem Platformy Obywatelskiej, więc to jest zupełnie odrębny przypadek.
Ale tej koalicji, prawda?
No tak, ale poza klubem parlamentarnym ugrupowanie nie ma na niego żadnego wpływu, a myślę, że klub parlamentarny również nie ma wielkiego wpływu na to, co robi pan poseł, więc on jest posłem, można powiedzieć, niezależnym, tak? Jest członkiem klubu, ale robi tak naprawdę to, co uważa za słuszne i idzie to często wbrew interesom ugrupowania, na którego listach się znalazł w wyborach do Sejmu. Natomiast pan prezydent Jaśkowiak miał chyba inną koncepcję rozwoju życia partyjnego, życia politycznego w Polsce niż Donald Tusk, więc trudno, żeby jakoś bardzo aktywnie uczestniczył w realizacji tej wizji, którą prezentuje nowy stary przewodniczący.
Jest pewien dysonans, tak? Pomiędzy tymi dwoma tutaj regionalnym, a tutaj ogólnopolskim liderami.
No, nie wiem, czy dysonans to jest właściwe słowo. Po prostu koncepcja, ja uważam, że koncepcja prezydenta Jacka Jaśkowiaka odnośnie budowy ruchu politycznego wokół bezpartyjnych samorządowców, czy jakichś takich niepolitycznych struktur jest błędem, że polityka, partie polityczne w życiu politycznym odgrywają kluczową rolę. Nie można budować demokracji bez partii politycznych. Mogą się te partie nie podobać, one mają swoje wady, tak? No, natomiast udawanie, że to jakieś takie komitety, stowarzyszenia mogą zajmować się polityką skutecznie jest błędem. No i ta koncepcja się nie sprawdziła.
No, zabrzmiało, jakby mówił do mnie lider Platformy, do mnie, do państwa, zaraz, bo jakieś ptaszki ćwierkają, że być może to pan będzie lokalnym liderem Platformy Obywatelskiej w Wielkopolsce po umocnieniu się w tych strukturach Rafała Grupińskiego, z którym pan jest politycznie związany. Podobno pan aspiruje do roli, którą obecnie odgrywa Jacek Jaśkowiak.
Nie sądzę. Nie wiem, gdzie te ptaszki ćwierkają.
No one ćwierkają gdzieś na parapecie.
Ja pracuję na Uniwersytecie Ekonomicznym, jestem zadowolony z mojej pracy społecznie. Swoją aktywność lokuje właśnie w Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk, które jest organizacją apolityczną. Więc no, mam swoje poglądy jako obywatel i mam swoje przekonania jako obywatel, natomiast nie aspiruję do roli, do funkcji politycznych.
No bardzo ciekawe. No ale kończąc temat Platformy, jaka jest przyszłość tego ugrupowania pana zdaniem? Czy może osoby takie jak pan, bardziej kontaktowe, bardziej otwarte na centrum, nadadzą jej ton? Czy może będzie to tak, jak w tej chwili to ma miejsce? No bo kogo widzieliśmy na wiecu? Pana Donalda Tuska, panią Lempart, pana Owsiaka. Widzieliśmy no, cały kalejdoskop postaci z lewej strony. Czy pan Franek Sterczewski też jest takim przykładem? Chyba. Więc czy to będzie Platforma otwarta na lewo i silnie lewicowa, jak to obecnie widzimy często? Czy może ten ugodowy ton pana Donalda Tuska, ta może ugodowa nuta, przełoży się na jakieś otwarcie w drugą stronę?
Wydaje mi się, żeby wygrać, żeby siły opozycyjne myślały poważnie o wygraniu wyborów parlamentarnych, no bo to daje władzę w Polsce, to muszą być skoncentrowane na centrum. Nie da się wygrać wyborów, akcentując wyłącznie lewicowe postulaty czy lewicową twarz. I więc jeżeli ta deklaracja Donalda Tuska, że miejsce Platformy jest bardziej w centrum, jest tym strategicznym wyborem i tym, wokół którego będą budowane i programy, i działania, to wydaje mi się, że to jest sensowny i celowy wybór. Bo inaczej nie da się pozyskać większości. No, sam koncept demokracji polega na tym, że trzeba uzyskać większość albo samodzielnie, albo w jakiejś koalicji. I ta większość no, nic nie wskazuje na to, aby można było ją zdobyć po lewej stronie.
To zabawne, bo teraz dosłownie cytuję pan publicystykę Rafała Ziemkiewicza i Stanisława Michalkiewicza, bo właśnie takie tezy oni przedstawiają i rady wobec Platformy. No dobrze, ale przejdźmy w takim razie do niezwykle ważnej, doniosłej powiedziałbym pana działalności. Jest pan prezesem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Jak się czyta historię PTPN-u, no to rzucają się w oczy takie nazwiska: Gerard Labuda, pani profesor Kamzowa, to byli prezesi tego towarzystwa, ale przecież Karol Libelt, Działyński, Mielżyński i Filip Kaczmarek. Czy ten ciężar uwiera? Czy ten ciężar jest obciążeniem także psychicznym dla pana?
Ja nie jestem pierwszym prezesem, który musi ten ciężar dźwigać, ale rzeczywiście również moi poprzednicy na to zwracali uwagę, że czytając listę byłych prezesów, to aż tak ten garb się, plecy się uginają, bo to przede wszystkim buduje poczucie ogromnej odpowiedzialności. Czy się udźwignie to, prawda? Czy będzie się robiło rzeczy, które będą godną kontynuacją tego, co poprzednicy zrobili w XIX wieku. W przyszłym roku będziemy mieli 165. rocznicę powstania PTPN-u, który też, nawiasem mówiąc, przyczynił się do powstania w ogóle Uniwersytetu Poznańskiego. I to było chyba taką najbardziej historyczną, trwałą zasługą towarzystwa, że...
Pan jest w Radzie Rektorów obecnie także.
W Kolegium Rektorów Miasta Poznania. No to jest też podkreślenie nie mojej roli, tylko roli towarzystwa, które reprezentuję, tak? Bo jestem jedynym nierektorem, który jest członkiem Kolegium Rektorów.
No, ale proszę nam wyjaśnić, po co nam dziś Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk? Rozumiemy jego rolę historyczną. Praca u podstaw, organicznikowska, wiek XIX, najdłuższa wojna nowoczesnej Europy, ale dziś po co nam PTPN?
Tak, cele się troszeczkę zmienił, kontekst się zmienił, tak? Bo nie musi. PTPN powstawał jako emanacja sił polskich versus pruski zaborca. Zaborca nie pozwalał na rozwój...
Zabrzmiało bardzo prawicowo, no, pruski zaborca. Tak, kogo byśmy dzisiaj w tej roli usadowili? No,
nie możemy zmienić historii, prawda? Taki był kontekst historyczny. Dzisiaj tego problemu nie ma. Natomiast towarzystwo nadal zajmuje się trzema rzeczami. Wzmacnianiem literatury, sztuki i nauki. Nie tylko nauki, ale również literatury i sztuki. Takie ma statutowe cele.
No, bardzo ważna rola. No dobrze, ale w jaki sposób wy to robicie? Jak to się przekłada na realia?
Jednym ze sposobów, którego mają o wiele trudniejszą rolę uczelnie w Poznaniu, to jest integracja środowiska akademickiego. Uczelnie dbają o rozwój swoich pracowników i badania w swoich obszarach, w swoich dyscyplinach. Natomiast my jesteśmy jedynym dużym towarzystwem, mamy ponad 1000 członków, który pozwala na spotkanie się ludzi z Politechniki Poznańskiej, z Akademii Muzycznej, z Uniwersytetu Ekonomicznego, z Uniwersytetu Przyrodniczego. Zajmujemy się jakby całym obszarem dyscyplin. I innego takiego towarzystwa w Poznaniu, które by to tak długo robiło, czyli integrowało środowisko, generowało badania interdyscyplinarne, było miejscem spotkań, no nie ma, więc to, wydaje mi się, że to jest najważniejsza rola. Ta integracja środowiska naukowego, ale bym powiedział też inteligenckiego miasta Poznania i Wielkopolski, bo również wykraczamy poza samo
Poznanie.
Czyli wydarzenia,
konferencje, seminaria, ale także ja was ostatnio widziałem, czy działalność pana towarzystwa obserwowałem w internecie. To były wykłady online, to były programy o tematyce historycznej, o tematyce kulturalnej. Rozumiem, że to jest to instrumentarium, którego pan używa.
Tak, staramy się stosować nowoczesne formy, żeby dotrzeć do odbiorców, którzy niekoniecznie przyjdą do naszego pięknego budynku i pięknego dziedzińca na ulicy Mielżyńskiego. Natomiast wielu odbiorców jest w internecie i musimy do nich dotrzeć w postaci filmów, w postaci podcastów, w postaci, no, której młodzi ludzie chcą korzystać.
Jak popatrzyłem na listę uprzednich prezesów PTPN-u, no to każdy z nich ma ulicę, albo przynajmniej jakiś skwer, albo tablicę pamiątkową w Poznaniu. Zdaje się, że no o to pan walczy, prawda?
Nie, zupełnie nie. Chociaż ja złożyłem wniosek o to, żeby uhonorować nazewniczo panią profesor Karłowską-Kamzową, tak? Bo uważam, że warto. I taka decyzja w lipcu zapadła, więc to, również pani profesor...
To była także pana wykładowczyni.
Tak, tym bardziej, że ona...
Moja także, jako historyk.
Ja mam bardzo takie ciepłe wspomnienia ze wsparcia pani profesor dla studentów, bo ona była jednym z trzech profesorów, którzy nas wsparli podczas okupacji budynku Komitetu Wojewódzkiego Partii. I pani profesor Karłowska-Kamzowa przyszła, przyniosła nam kanapki i swoją osobą nas wspierała po to, żebyśmy nie zostali tam spałowani, tak, czy
wspaniała
wyrzuceni.
Wspaniała postać, pamiętam jej wykłady, tutaj przed wejściem do studia troszeczkę jako starzy kombatanci wspominaliśmy ten moment, prawda? Pan prezes był przecież wtedy organizatorem tej słynnej okupacji. Proszę państwa, młodym ludziom przypominam, była okupacja Komitetu Wojewódzkiego PZPR. Tam onegdaj było historikum, a teraz co tam się mieści chemikum, prawda?
Teraz jest nowa instytucja kultury, Centrum Enigmy.
Centrum Enigmy. No ale to właśnie pan był tym, który pociągnął pod ówczas liderów, bo też i Maciej Frankiewicz tam się dołączył, po to, żeby okupować Komitet Wojewódzki PZPR, żeby go odebrać tej partii.
Żeby przeznaczyć na cele społeczne. Uważaliśmy, to był styczeń roku 1990. Chodziło o to, żeby ten budynek służył społeczeństwu, a nie ugrupowaniu, które właśnie za 2 tygodnie się miało rozwiązać.
I taki był i taki jest Filip Kaczmarek, który był gościem kluczowego tematu. Bardzo dziękuję panu za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Kluczowy temat.